W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Przez dziesiątki lat żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Niemcy. Z czasem wszystko się zmieniło, a wielokulturowość została zapomniana. Przeszłość stała się w jakiś sposób niewygodna. Od jakiegoś czasu pamięć o ludziach różnych kultur zamieszkujących przed laty Izbicę Kujawską jest przywracana. Między innymi dzięki nauczycielom i uczniom ze szkoły podstawowej nr 2 imienia generała Augusta Słubickiego, skąd bardzo serdecznie dziś Państwa witamy. Sławomir Nowak i Michał Słobodzian. Witam także gości. Magdalena Bochman, nauczyciel języka niemieckiego. Witam serdecznie. Bożena Szatkowska, także germanistka.
Dzień dobry.
Wojciech Graczyk, dyrektor szkoły, jest z nami. Witam. Rafał Bąk, historyk, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Witam także uczniów. Szymon Guszkowski i Kinga Grabowska, uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, uczestnicy projektu Szkoła Dialogu, bo dzisiaj właśnie będziemy mówili o przywracaniu pamięci, o podejmowaniu trudnych tematów z przeszłości. Po co, dlaczego, w jaki sposób. O tym do 9.50 prosto z Izbicy Kujawskiej. Od kilku lat starają się Państwo przywracać pamięć o wielokulturowości miasta. Zanim powiem szerzej o projektach, panie Rafale, nakreślmy trochę kontekst, bo Żydzi zaczęli osiedlać się tutaj według źródeł od XVII wieku, od drugiej połowy.
Tak, już tutaj mamy dokumenty, które datują, że mniejszość żydowska pojawia się w
Izbicy. Najpierw było ich 8, ale dlaczego w ogóle tutaj na Kujawach? Co sprzyjało osadnictwu?
Warunki są gospodarcze, centrum Polski. To wszystko decydowało o tym, że po prostu ta ludność również tutaj pojawiła. Zresztą no, to był teren dziewiczy, dlatego też no, gdzieś musieli.
Z czasem ta gmina stawała się coraz silniejsza. Był taki czas, rok 1909, że na ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Izbicy Żydzi stanowili ponad 1,5 tysiąca, tylko w miasteczku. No, spora grupa.
Tak, oczywiście, ale to jest typowe dla naszego tutaj regionu środkowej Polski, ponieważ no, tego typu sytuacja dotyczyła również małych miejscowości, takich jak Sąpolno, Piotrków Kujawski, Lubraniec, Dąbie nad Nerem. To jest typowe zjawisko, że około 50% mieszkańców naszych miasteczek przełomu XIX-XX wieku właśnie stanowili Żydzi.
Ta gmina była dobrze zorganizowana, bo skoro 50% mieszkańców, no to sporo się tutaj działo.
Znaczy gminy żydowskie zawsze charakteryzowały się tym, że one po prostu były to gminy wyznaniowe, które były zarządzane dość sprawnie, ponieważ w przeciwieństwie do Żydów niemieckich, gdzie jak gdyby ta wspólnota wiary nie odgrywała takiego znaczenia, u nas religia miała ogromne znaczenie i jak gdyby wszystko kręciło się wokół synagogi.
Była synagoga?
Tak, Izbica ma synagogę. Wcześniej była to synagoga drewniana. W latach 80. XIX wieku zaczęto budować synagogę u nas, która do dzisiejszego dnia istnieje. Tutaj warto podkreślić fakt, że to jest jedna z nielicznych synagog, które przetrwały po II wojnie światowej.
50% mieszkańców to Żydzi w różnym okresie. Jak układały się te relacje? Pewnie bywało różnie i też w zależności od okresu.
No relacje wiadomo, jak zawsze między ludźmi bywa różnie. No, trafiają się w każdych społecznościach ludzie, którzy są otwarci, którzy chcą współpracować, ale są ludzie również, którzy są wycofani albo wręcz nastawieni wrogo. Ale ta współpraca to tutaj najlepszym przykładem będzie już w okresie między wojennym, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, budowę tak zwanego ogródka wolności, który znajduje się w centrum naszego miasteczka. I w tym komitecie założycielskim znaleźli się również obywatele polscy narodowości żydowskiej.
Były także akcje charytatywne, wspólnie prowadzone.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście chodziło o to, żeby wspierać mieszkańców całej gminy, całej społeczności lokalnej.
Były także przypadki współpracy, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. Były firmy, tak? Z kapitałem polskim.
Tak, oczywiście pieniądz nie dzieli, ale łączy ludzi tutaj. Inicjatywa po jednej czy po drugiej stronie narodowościowej zawsze spotka się z odzewem pozytywnym u ludzi rozumiejących to po drugiej stronie.
Ale z drugiej strony pieniądze także dzielą, bo dochodziło do napięć właśnie na tle takiej gospodarki.
Wolny rynek, wolna konkurencja. Nie zawsze będzie podobało się wszystkim to, że komuś wiedzie się lepiej, albo zawłaszcza rynek, który uważa, że powinien należeć dla tej osoby.
W międzywojniu były napięcia, z tego co wiem, choćby jeśli chodzi o autobusy, o transport, o komunikację.
No to
większość firm przewozowych była w rękach Żydów.
Tak, tutaj no, lokalna nasza pozycja, jak gdyby w odniesieniu do pozostałych miejscowości, mieliśmy kolej, o której już mało kto pamięta, którą można było dojechać do wielu miast, ale również rodził się transport samochodowy, no i tutaj właśnie ten wolny rynek wywoływał jakieś tam upiory narodowościowe również.
No bo na przykład autobusy nie jeździły w sobotę w tych firmach żydowskich.
Oczywiście. Sobota jest sobota, niektórzy świętują sobotę, niektórzy świętują niedzielę.
W odwecie była taka decyzja, z tego co pamiętam, żeby sklepy i restauracje zamknąć w niedzielę. To także była decyzja wymierzona w społeczność żydowską.
Tak, ale to nie jest nowy pomysł. Dzisiaj też jest odświeżany.
No właśnie, a jeśli chodzi o Niemców, bo Izbica Kujawska, bardzo Państwo to podkreślają, chociaż te projekty do tej pory skupiają się głównie na przywracaniu pamięci o społeczności żydowskiej, ale to także społeczność niemiecka. Jak znaczy, tutaj proporcje?
Tak, ja tutaj chcę wspomnieć o tym, że jak my mówimy o gminie i mieście Izbica Kujawska, to znaczy wtedy to była osada, bo prawa miejskie zostały odebrane po powstaniu styczniowym, mieszkańcy Izbicy Kujawskiej 50%, około 50% w okresie powiedzmy przed już II wojną światową bezpośrednio, to jest tam około 48-7%. Ale mówimy o mieście Izbica Kujawska dzisiaj. Natomiast jeżeli mówimy o gminie Izbica Kujawska, mówimy o obywatelach polskich narodowości niemieckiej. Oni zamieszkiwali na wsiach głównie, byli to właściciele ziemscy, były wsie tak zwane typowo niemieckie, które, no, nie będę wskazywał dzisiaj już, które to, ale podam przykład. Pasieka wieś dzieliła się na pasiekę polską i pasiekę niemiecką. Pozostałości po tej nacji my możemy spotkać choćby po tym, że w niektórych wsiach znajdują się tak zwane cmentarze ewangelickie, które są w stopniu dość dużego zaniedbania i zniszczenia.
Tutaj także praca pewnie do wykonania w przyszłości, żeby zadbać i o te miejsca, a te relacje między Polakami a Niemcami jak się układały?
Znaczy, tutaj jest podobna sytuacja, jeśli chodzi o mniejszość żydowską, a ludnością polską, mniejszość niemiecka. No zawsze gdzieś tam jakieś będą napięcia, ale z drugiej strony ci ludzie żyli w pokojowy sposób obok siebie. Nie było jakichś tam gwałtownych rozruchów, napięć, bojkotów, rękoczynów. Wiadomo, że ta odmienność kulturowa zawsze powoduje, że będą gdzieś tam jakieś tarcia, ale generalnie wszyscy żyli spokojnie.
No i nagle wszystko się zmieniło. Tak naprawdę.
To jest za sprawą 1939 roku. Demony obudziły się, częściowo również w mniejszości niemieckiej, ale tutaj mieszkańcy, którzy w okresie wojennym żyli, pamiętają te czasy, to oni są w stanie stwierdzić, że no, był policjant Niemiec i nikt nie powie złego słowa na tego niemieckiego policjanta. Byli Niemcy, którzy mimo rozkazu Himmlera za Odrę powrotu mniejszości niemieckiej pozostali tutaj. Natomiast jeśli chodzi o los Żydów, no to tutaj z góry już to wszystko zostało ukartowane, zaplanowane.
No właśnie, los izbickich Żydów, on był przesądzony od samego początku. Oni znikali stąd stopniowo? Czy to była taka akcja, że po prostu ich wywieziono w ciągu 2-3 dni?
No, polityka niemiecka po zajęciu w 1939 roku terenów polskich polegała na tym przede wszystkim, że na początek po prostu no, izolowano tą ludność, czyli tworzono getta. U nas takie getto też powstało, ale to getto było takie troszeczkę odmienne od typowego rozumienia getta, ponieważ to było getto otwarte, czyli nie było murów, zasieków, jak gdyby tej kontroli takiej rygorystycznej, jak mamy, czy widzimy, czy słyszymy Warszawa, czy Łódź. Po prostu cała ludność została skupiona w pewnym rejonie Izbicy, no, to jest rejon ulicy Garbarskiej i oni tam mieszkali, aż do...
Ale ten teren był jakoś oznakowany, bo wiadomo, że to jest getto?
Znaczy tak, tutaj oczywiście, że ta strefa była oznaczona, ale to nie było tak, jak powiedziałem, odgrodzone po prostu zasiekami, murami, typowymi działaniami, które Niemcy podejmowali. I to było aż do przełomu 1941 roku, kiedy to po prostu no, zaczęto likwidować getta lokalnych Żydów, zaczęto wywozić do otwartego obozu zagłady w Chełmie nad Nerem.
No właśnie, o tym obozie za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze do tych represji. One zaczęły się tak naprawdę od początku wojny. Miejscowego rabina zmuszono do samobójczej śmierci. Takie są przekazy.
Zgadza się. Tak, został zmuszony do popełnienia samobójstwa.
Musiał skoczyć z dachu synagogi.
Tak.
Nie przeżył tego i w ciągu pierwszego roku mniejszość żydowska zmniejszyła się z 1600 do 1000 osób mniej więcej. No właśnie, taki zbieg okoliczności, że w pobliżu tak naprawdę, bo ile jest kilometrów do Chełma
nad Lerem? W linii prostej to będzie jakieś 30, no...
To już jest Wielkopolska, no właśnie,
tak,
ale
to jest Wielkopolska,
bardzo blisko, otwarto obóz zagłady.
Tak, obóz zagłady, Chełmno nad Nerem, w kierunku jak jedzie się na Dąbie z koła.
Mm-hmm. I to był tak naprawdę obóz, który rozpoczął swoją tragiczną pracę, zanim w ogóle zapadła decyzja o tym, żeby eksterminować całą ludność.
Znaczy, jako taką datę krytyczną to przyjmuje się styczeń 1942 roku, kiedy to odbyła się tak zwana odprawa nad jeziorem Wannsee, gdzie pod przewodnictwem Heinricha, odbyła się konferencja, która miała wziąć i ustalić los Żydów. Podjęto decyzję o eksterminacji mniejszości żydowskiej. Jako przykład podano po prostu rozwiązania, które zostały zastosowane w obozie zagłady w Chełmie nad Nerem.
Bo ten obóz już pracował.
Tak, ten obóz
tam
pracował. To była poniekąd, no tak mówiąc kolokwialnie, prywatna inicjatywa ówczesnego założyciela, pomysłodawcy tego obozu, komendanta Langego, który po prostu zaczął wprowadzać technologię śmierci w wyniszczaniu mniejszości żydowskiej.
Miejsce wybrano nieprzypadkowo, tak? Bo to był taki pałacyk, dworek, wysiedlono ludność z dala, prawda? Był w pobliżu las. Czyli
znaczy
to
tak, Chełmno nad Nerem to miało idealne w sobie lokalizację, bo tak, położenie linii kolejowej, zarówno szerokotorowej, jak i wąskotorowej. Droga w kierunku na Łódź, droga, która była utwardzona. Oczywiście nie w typowy sposób, jak to dzisiaj postrzegamy, ale lokalizacja właśnie jako dobry węzeł komunikacyjny do transportu w mniejszości żydowskiej.
Eksperymentowano także ze sposobem zabijania. Tam typowe krematoria pojawiły się dopiero po czasie. Najpierw mordowano
tak,
w inny
tutaj
sposób.
Technologia ewoluowała. Początkowa metoda mordowania tych ludzi polegała na tym, że po prostu przystosowano ciężarówki do przewozu ludzi, gdzie był kierowany spaliny do środka. Proces mniej więcej polegał w taki sposób, że ludność, która, ja powiem jak technologicznie to z punktu widzenia wyglądało, ludność, Żydzi trafiali do Chełna, do kościoła, tam był taki jak gdyby powiedzmy punkt zbiorczy. Następnie mówiono im, że oni idą do kąpieli, czyli przechodzono do pałacu, który był w pobliżu. To było tak skonstruowane, że była rampa, gdzie podjeżdżały te ciężarówki. Ta ludność po prostu przechodziła, napędzana była do tych ciężarówek i przewożone do lasu Żuchowskiego, który tam odległość 3-4 kilometrów. I ten czas wystarczał na to, żeby po prostu ta ludność, ci ludzie zmarli, zginęli w męczarniach. Następnie były grupy komando, o których tutaj jeszcze może wspomniemy, z uciekinierach z Chełmna, o naszych tutaj mieszkańcach Szlama Winer czy Abram Roy. Były komanda, które grzebały po prostu zwłoki tych zamordowanych ludzi. To po prostu były doły wykopane, gdzie wrzucano, zasypywano. Krematoria to jest następny etap. Musimy powiedzieć o tym, że obóz działał jak gdyby w dwóch turach. Pierwsza, o której mówimy teraz, i potem jeszcze na przełomie 1944 i 5 roku.
No właśnie, trudno oszacować, ile osób zginęło. Mówi się o 225 tysiącach. Gdzieś tam pojawiają się dane milionowe, ale to są
tak,
chyba
na
przesadzone.
Początku, jak Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, to nawet 1945 rok, to podawano, że ponad milion, 1,200 000, ale samo muzeum w Chełmie podaje liczbę między 150 a 250 tysięcy pomordowanych. Nie są zbadane wszystkie grobowce, kwatery, nie ma dokumentacji pełnej, żeby można było wziąć i stwierdzić tutaj po prostu, ile
ze źródeł
tak naprawdę.
Wynika, że wojnę przeżył jeden izbicki Żyd, tak?
Tak.
Który ukrywał się w polskiej rodzinie, tak?
Tak.
Resztę życia spędził później tutaj w Izbicy, czy wyjechał stąd. Natomiast jeśli chodzi o uciekinierów, mieszkańców, pani Magdaleno, no właśnie, zdarzały się ucieczki, tak? Z obozu, pani Magdalena Bochman.
Tak, to były dwie osoby. Abraham Roy, o którym wspomniał już pan Rafał, oraz Szlamek Winar, Jakub Rojnowski. I to właśnie...
Szczególnie ta druga postać,
tak,
prawda?
Szlamek Winar dał swoją relację.
Ciekawa, bo on wojny nie przeżył, ale przeszedł do historii. Dlaczego?
Przeszedł do historii, tak, ponieważ on jako pierwszy opowiedział, co tak naprawdę dzieje się w Chełmie nad Nerem. Zdał relację, tak, że Żydzi są mordowani. Bo Abraham Roy uciekł, ale nigdy więcej, do końca swojego życia nie chciał o tym rozmawiać.
Tak? A wiadomo, w jaki sposób doszło do tej ucieczki?
To znaczy w ten sposób, że podczas chowania tych zmarłych. Tutaj myślę, że pan Bąk dopowie.
Tak, na czym sprawa polega? Polega na tym, że mamy zachowaną relację o uciekinierach, bo jest tak zwany raport Grojnowskiego, który znajduje się w archiwum Rygenbluma, może jeszcze o tym będziemy tutaj wspominać. I tam mamy opis. Po prostu to komando w czasie przewożenia ich ciężarówkami z pałacu w Chełmie do Lasu Żuchowskiego. To po prostu był ten moment, który był wykorzystany. Natomiast Szlama Winer, opisując swoje te losy, które w Chełmie go spotkały, on po prostu znalazł się w momencie wtedy w Chełmie, kiedy uciekł Abraham Roy. Czyli to był pierwszy uciekinier z Chełmna nad Nerem. Abraham Roy przeżył, on wyjechał, to był krawiec tutaj z Izbisy, on wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale on nigdy nie zdał relacji ze swojego pobytu w Chełmie nad Nerem.
A co się stało z tą relacją? No właśnie, bo relacja Szlamy trafiła do getta, tak, do archiwum getta tak, w getcie warszawskim. No i co się z nią stało? Ona jakiś wydźwięk odegrała?
Znaczy, ja już powiem, jak tutaj sprawa wygląda. Archiwum Rygenbluma to jest zbiór dokumentów, który został zapoczątkowany przez gromadzenie po prostu faktów z życia getta warszawskiego. W pewnym momencie okazało się, że Archiwum Rygenbluma stanowi dokumentację zagłady Żydów polskich. Grupa Archiwum Rygenbluma, Emanuel Rygenblum, to jest historyk żydowski, który stworzył grupę taką zwaną
Oneg Szabat.
O właśnie, dokładnie. Wolna czy radosna sobota bodajże to nawet oznacza w tłumaczeniu. I oni zbierali tą dokumentację. W pewnym momencie, kiedy w Warszawie zaczęli pojawiać się ludzie z prowincji, czyli między innymi na Szlama ze swoimi doświadczeniami, prowadzono tą dokumentację. Ta dokumentacja została przekazana na Zachód do delegatury rządu w Warszawie. Potem to zostało wyekspediowane dalej i tak naprawdę Zachód, ówcześni alianci na podstawie archiwum Rygenbluma i informacji, które były przekazywane, mieli obraz tego, co się dzieje z Żydami.
Ale nic z tym nie zrobili tak naprawdę.
To się nie mieściło w głowie.
Uważano, że to wymysł, tak?
Tak, że to jest wymysł, aczkolwiek już zaczęły pojawiać się informacje i audycje skierowane również do Polaków i do Żydów polskich, które były emitowane w języku polskim przez BBC. Natomiast same archiwum Rygenbluma po powstaniu w getcie warszawskim, ono zostało po prostu schowane. Są trzy części, odnaleziono dwie. Pierwsza była w 1946 roku, druga albo w 50, albo w 51. Jedna to na Nowolipki była schowana, ta część. I archiwum Rygenbluma znajduje się obecnie w tak zwanym Cichu, czyli Żydowskim Instytucie Historycznym. I kiedy byliśmy w grudniu na wycieczce naszej takiej w Muzeum Poalim oraz w Cichu, to uczniowie mieli okazję widzieć właśnie te oryginalne dokumenty, które pochodzą z archiwum Rygenbluma.
Ciekawostkę chciałbym.
Pan dyrektor, będzie Graczek.
Podczas pobytu w Berlinie w Muzeum Terroru, w wejściu do Muzeum Terroru znajduje się marmurowa płyta, na której wypisane są znaczące nazwiska dla tamtego okresu. I ze zdziwieniem wielkim zobaczyliśmy napis Szlame Winer aus Izbica Kujawska. Właśnie w Muzeum Terroru w Berlinie. To jako ciekawostkę, dlatego że Szlamy Winer został kilkakrotnie tutaj przywołany.
Dokładnie, proszę Państwa, opowiadaliśmy o tym kontekście historycznym właśnie po to, żeby uświadomić, jak ogromna, jak trudna i skomplikowana historia jest związana tutaj z tymi terenami. Państwo w ramach Szkoły Dialogu od lat próbują przewracać tę pamięć o tych projektach, o tym wkładzie w przewracanie historii. Powiemy po krótkiej przerwie. dziś audycja Regionalny Punkt Widzenia prosto z Izbicy Kujawskiej. Zostańcie Państwo z nami. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. I'ma suit your show and tell.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś gościmy w Szkole Podstawowej nr 2 imienia generała Augusta Słubickiego w Izbicy Kujawskiej. Szkoła od roku 2013 jest szkołą dialogu. Magdalena Bochman, nauczycielka języka niemieckiego, pani Bożena Szatkowska, także germanistka Wojciech Graczyk, Rafał Bąk, nauczyciel historii, uczniowie. Porozmawiamy teraz o tym projekcie. Pani Magdaleno, jak to się, skąd w ogóle pomysł, bo postanowiliście przywrócić pamięć o wielokulturowości Izbicy Kujawskiej. Nie było takiej obawy, że dotykacie takiej tematyki, która nie wszystkim może się spodobać.
Jesteśmy szkołą dialogu od 2013 roku. Nasze działania nie są jednorazowe. Tak? Działamy tutaj na wielu płaszczyznach i chcemy co chwilę kontynuować i wprowadzać młodzież w tę tematykę różnymi metodami, różnymi pracami. I to nie jest właśnie tak, że robimy coś i na tym kończymy. W ogóle pomysł z projektem narodził się nagle. Koleżanka, która razem ze mną studiowała germanistykę, była obecna przy nagrywaniu filmu. Poznała reżyserkę, panią Tanię Cummings. A pani Tania poszukiwała właśnie szkoły, która chciałaby współpracować z nimi. Więc
moja koleżanka... A co to był za film?
Był to film dokumentalny Linia 41, który opowiada historię ocalałego z getta Litzmannstadt, pana Natana Grossmana oraz syna nadburmistrza ówczesnych czasów, pana Jensa Jürgena Węckiego.
I to jest taka opowieść, ci ludzie, dokument, który powstawał bardzo długo, tak? I też z problemami, z tego co wiem, bo tam nie zawsze były pieniądze na to.
Dokładnie, tak.
Ale chodziło o to, że ci ludzie zaczęli na nowo odkrywać jakby historię swojej rodziny, tak?
Tak, i tutaj właśnie też pan Nathan, który przez wiele lat wypierał tam swoją historię, został namówiony przez panią Tanię, żeby wziąć udział w tym filmie, powrócić do Łodzi i zobaczyć, jak teraz to miasto wygląda. No myślę, że tutaj takim ewenementem było spotkanie pana Węckiego, który był synem właśnie nadburmistrza, który właściwie zgotował los panu Nathanowi oraz całej ludności żydowskiej z Łodzi oraz okolic.
Jak to spotkanie przebiegało? Oni jakoś potrafili porozmawiać, znaleźć
bardzo, oni zaprzyjaźnili się wręcz. Tak? Tutaj pan Węcki jest taką osobą, która urodził się w Łodzi w 1944 roku, ale zaraz po tym jako półroczne dziecko wyjechał z rodzicami do Niemiec. Jego ojciec nigdy nie przyznał mu się, kim tak naprawdę był. Pan Węcki podczas pewnej wystawy we Frankfurcie nad Menem odkrył pewien dokument, który mówił, że zwrócił się właśnie nadburmistrz, dlaczego rzeczy, które są w hełmie, nie wracają tak szybko transportem do Łodzi, aby można było jej przeszukać. Podpisane przez pana Węckiego. I w tym momencie pan Jens mówi, co to? Kto to? Przecież mój ojciec, tak? Był zbrodniarzem hitlerowskim. Tutaj to, że on oskarża własnego ojca, tak, że jest w stanie powiedzieć, mój ojciec był zbrodniarzem i do końca życia pozostał nazistą. Pan Węcki przepraszał pana Nathana za to, co się stało, tak? Ale pan Nathan mówi, ty nie możesz nic za to. Tak, po prostu.
Czyli można
tak
mówić
było.
O zrozumieniu, jakimś wybaczeniu, jakiejś takiej akceptacji. Znaczy w sumie nie wobec nadburmistrza, tylko jego syna,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie, więc, tak. W ogóle pan Nathan podziwia postać pana Węckiego, tak? Mówi, ja nie wiem, czy byłbym w stanie oskarżyć swojego ojca. A ty mówisz, po prostu, jesteś zbrodniarzem.
I od relacji z autorką tego dokumentu wszystko się zaczęło, tak?
Tak, nawiązałam współpracę z panią Tanią. Tak właściwie nie wiedziałyśmy, co z tego będzie, tak? Jak ten projekt będzie przebiegał, ale tak jak każdy projekt, on musi ewaluować. Więc pomysły przychodzą spontaniczne. Bardzo wiele tutaj pomysłów przychodzi od uczniów, którzy mówią, to zrobimy, może w ten sposób dokonamy jakiejś działalności.
No i co się udało zrealizować? Bo ten projekt trwa, rozwija się od 2013 roku, więc
to znaczy,
co się wydarzyło?
Szkoła Dialogu, mamy od Szkoły Dialogu 2013 roku projekt, który nosi tytuł Pamięci Bera Grossmana, mamy od 2016.
Czyli to jest ten ostatni akcent. A tak, wcześniej co się działo?
A wcześniej tutaj pan Rafał Bąk kontynuował swoje dokonania, właściwie zaczął tą szkołę dialogu. Tak, były różne warsztaty przeprowadzane dla uczniów, spotkania z osobami, które mogły coś powiedzieć na temat historii i właściwie to miało miejsce tutaj o historii lokalnej, tak? A my poszerzyłyśmy z panią Szatkowską ten projekt o właściwie międzynarodowy wymiar.
No właśnie, projektu. Pani Bożeno, bo Ber Grossman, Nathan Grossman, oni mieli tu jakieś związki z Izbicą?
Ber Grossman w zasadzie nie miał związku. My poznaliśmy pana Nathana Grossmana podczas spotkań, które mieliśmy wspólnie z uczniami w Łodzi, gdzie byliśmy w Zgierzu. Pan Nathan pokazywał nam swoje miasto, miejscowość, miejsca, w którym żył, gdzie mieszkał. Poznawaliśmy go, że tak powiem, no po trochu, bo swoje opowieści opowiadał
o sobie,
tak, opowiadał o sobie.
Co w pani zostało, utkwiło? Co zrobiło na pani największe wrażenie?
To znaczy tak, pan Nathan Grossman jest bardzo taką osobą, mimo tego, co przeżył, prawda, swojej traumy, jest bardzo taką osobą ciepłą, miłą. Potrafi, prawda, zaciekawić uczniów nie tylko swoimi opowieściami, właśnie tymi traumami, jakie przeżył, ale po prostu potrafi wpłynąć na uczniów w ten sposób, że z tych historii może się także pośmiać w sensie.
No właśnie, ma ponad 90 lat, tak?
Tak, jest, ma ponad 90 lat, ale jest osobą tak życiową. Tak.
Mówi 6 językami, potrafi zaśpiewać, tak?
Dokładnie.
Tak, pan Nathan, będąc w Izraelu, mieszkając w kibucu, prowadził warsztaty z młodzieżą, więc ma fantastyczne podejście do młodzieży, tak? U nas, prowadząc warsztaty, bo spotykał się kilkakrotnie z naszymi uczniami, potrafił ich poruszyć, tak? Nauczył ich śpiewać, mieli konkurs na najpiękniej napisane imię w alfabecie hebrajskim. Oni pokochali pana Natana i zwracają się do niego dziadku.
No właśnie, oddajmy może głos. Są z nami Kinga Grabowska i Szymon Głuszkowski. Mówicie dziadku? Naprawdę? Do pana Natana?
Oczywiście.
Tak? Co w was zostało z tego projektu? Może zanim co zostało, to co najbardziej wam się podobało, znaczy, jeśli tak można powiedzieć, bo mieliście możliwość porozmawiania, kontaktu ze świadkiem, prawda? Ci ludzie odchodzą, jest ich coraz mniej, a tu jest ktoś, kto ma 90 lat, jasny umysł, co więcej, ma w sobie pewną taką akceptację i otwartość. Co w tobie zrobiło, co w tobie pozostało?
Tak, pan Natan jest bardzo otwartą osobą i według mnie każdy powinien poznać historię, jaką sam przeżył. Pan Natan, mimo właśnie, jak pani Bochman wspomniała, mimo swoich przeżyć w getcie, swoich opowiadań, to naprawdę jest bardzo pozytywną osobą i naprawdę zwracamy się do niego dziadku. Jeśli tylko przyjeżdża, to już wiemy, że tkwi w nas radość wielka. No, pan Natan bardzo otwarcie mówi o swoich przeżyciach i no...
To jest dla was coś, jak on o tym opowiada, co przeżył, co działo się w czasie wojny, ten strach ciągle na granicy życia, śmierci, to w ogóle jest dla was wyobrażalne? Wiecie, możecie sobie wyobrazić, o czym on mówi?
Dla nas jako młodzieży jest ciężko sobie to wyobrazić, ale po prezentacji filmu Linia 41, kiedy pan Natan opowiadał o swoim przeżyciach, o swoim życiu młodzieńczym, o tym, jak całował swoją dziewczynę po raz pierwszy. I dla mnie każdy powinien obejrzeć ten film, ponieważ każdy powinien znać historię, jaka przeżywała się w Polsce, w Łodzi podczas getta.
Szymon, za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy a Szymonie, jakie pytania rodziły się w tobie, kiedy poznawałeś tę historię? Próbowałeś sobie wyobrazić, co ci ludzie czuli, żyjąc wtedy?
Dokładnie. Myślę, że w tych czasach jest bardzo ciężko wyobrazić sobie to, co ci ludzie przeżywali wtedy w tym getcie. Najbardziej poruszające moim zdaniem są właśnie opowieści pana Natana, dziadka Natana. Mówi to bardzo otwarcie i nie boi się nam tego przekazywać dalej.
No a czy jakoś te informacje, tę historię możecie wykorzystać teraz w swoim codziennym życiu? To was jakoś zmienia, dotyka, otwiera coś nowego?
Na pewno w bardzo dużym stopniu poznaliśmy tą historię, ponieważ jak szczerze przyznać, dochodziliśmy do gimnazjum, myślę, że nie mieliśmy tak dużej historii o narodzie żydowskim, a ta szkoła dialogu i właśnie projekt z panem Natanem bardzo dużo w nas zmienił i bardzo dużo się dowiedzieliśmy.
Szkoła dialogu, czyli jakby w cały projekt wpisany jest dialog, czyli jakby wymiana myśli, otwarcie się, coś takiego.
Dokładnie.
Towarzyszy wam?
Oczywiście.
Jak to w codzienności widzisz, postrzegasz? Zmienia to twoje patrzenie?
Odkąd poznałam historię pana Natana, no to inaczej patrzę na świat, ponieważ jest taki człowiek, który po prostu przeżył dużo i no, każdy powinien znać tą historię. A jeśli chodzi o getto, no to mieliśmy okazję zwiedzić Zgierz. Mieliśmy okazję zobaczyć, gdzie pan Natan mieszkał, jak funkcjonował w getcie. I ogólnie dużo opowiada o swoim życiu, tak jak prawdziwy dziadek.
Ważne jest to, że też chcecie zostawić po tym projekcie, po tych spotkaniach coś tutaj dla mieszkańców, tak? Jest jakiś ślad tego projektu? Miał powstać e-book.
Jest powstał? E-book, mm-hmm. Oczywiście, ale warto tutaj wspomnieć, że jesteśmy drugą szkołą w Polsce, która posiada oryginalny egzemplarz Tory, który otrzymaliśmy właśnie od dziadka Natana. No, myślę, że to jest nie lada tutaj rzecz.
A jeśli chodzi o... Panie doktorze, chce pan coś dodać?
No warto dodać, że sam pan Natan nas tutaj utwierdzał w tym przekonaniu, że on kupił tą torę, czy wszedł w jej posiadanie 60 lat temu, a twierdzi, że jego zdaniem ta tora ma około 100 lat. Tora spisana w języku hebrajskim, spisany pięcioksiąg w zwoju, ze wspaniałej taki etui. Naprawdę coś
pięknego.
Myślę,
że nie jedno muzeum może wam zazdrościć.
Myślę, że tak, ale chciałbym jeszcze, korzystając z wejścia, powiedzieć, że mamy zamiar właśnie tą torę oraz inne elementy z trzech kultur, czyli z katolicyzmu i z ewangelizmu, umieścić na honorowym miejscu u nas w szkole, żeby młodzież mogła, nie tylko u mnie w gabinecie, żeby to było, ale również, żeby młodzież mogła obserwować, jak to w rzeczywistości wygląda. No bo tora wiemy, książkowa, zwojowa, my mamy tą taką jak najbardziej charakterystyczną.
Kingo, a jeśli chodzi o e-book, to co jest w tym wydawnictwie? Mhm. Bo to jest zapis waszych rozmów, tak?
Spotkań. Tak, to mamy tam opisane wszystkie nasze spotkania z dziadkiem Natanem. Różne wycieczki,
zdjęcia,
warsztaty mamy kulinarne, zdjęcia, no różne wywiady z właśnie z panem Natanem, z panem Jensem.
I rozumiem, że to wydawnictwo ma być dostępne tu dla mieszkańców, tak? Każdy, kto będzie chciał, tak, będzie mógł z tego skorzystać, poznać tę historię.
E-book jest opublikowany w internecie, dostęp mają do niego zarówno mieszkańcy, jak i całe społeczeństwo polskie, ale również ma wymiar międzynarodowy, ponieważ e-book będzie jeszcze przetłumaczony na język niemiecki oraz język angielski przez uczniów naszej szkoły. Jest to właściwie kontynuacja dalsza, tak, projektu. I do e-booka zostaną dołączone nasze dalsze działania.
Jakie macie kolejne pomysły, bo jesteście rozpędzeni, to oczywiście tak. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Tak, nadal będziemy współpracowali z panią Tanią Cummings i jej stowarzyszeniem. Jest to Stowarzyszenie Europejskie Stowarzyszenie Zbliżenie Wschód-Zachód. Pomysł kolejny, na który zbieramy fundusze, jest współpraca szkół naszej szkoły, naszej placówki oraz dwiema szkołami z Niemczech.
Bo chcecie jakby rozszerzyć, tak?
Tak, chcemy rozszerzyć naszą działalność.
Przywracanie pamięci.
Tak, szkoły wyraziły już zgodę. Jedną szkołą jest szkoła w Ludwigslust, gdzie pan Nathan Grossman został wyzwolony właściwie. Tak, i tam dostał nawet od burmistrza miasta nowy akt urodzenia 2 maja 1945 roku. Także narodził się po raz
drugi. Pani Bożeno, po co to wszystko tak naprawdę? Tutaj ma pojawić się na przykład takie miejsce, gdzie będzie, no właśnie, gdzie będą akcenty związane z kulturą żydowską, niemiecką, polską. Po co to robić?
Myślę, że to po to, aby uświadomić naszej społeczności izbickiej, uświadomić naszej społeczności szkolnej, że, bo przecież my tutaj żyjemy, mamy, prawda, synagogę, na przykład my to widzimy wszystko, ale my w zasadzie nie mieliśmy informacji na ten temat, więc zbieramy, szukamy jak najwięcej informacji na ten temat i chcemy rozpowszechnić to między właśnie wśród społeczności izbickiej, wśród tutaj uczniów.
A dostrzegają państwo, bo szkoła dialogu, tu będę do tego wracał, czyli otwarcie, tak? Dialog z innymi kulturami. Dostrzegacie zmianę w młodych ludziach? Ich to otwiera jakoś bardziej?
Jak najbardziej, tak. Tutaj, gdy spotykali się na przykład z panem Węckim, który mieszka w Austrii, jest Niemcem, również z jego żoną, musieli posługiwać się językiem niemieckim. Więc tutaj to, o kurczę, ten język się przydaje, trzeba się go uczyć. Druga sprawa, stereotypy, tak? Niemcy mają poczucie humoru. Rzeczywiście, tak? Nie są jacyś sztywniacy i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Dalej, myślę, że tutaj właśnie też te stereotypy związane z ludnością żydowską, gdzie mówi się o tym, że bogatsi byli, tak? Pan Nathan pokazał to z drugiej strony. Pokazał nam Zgierz, swoje miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, gdzie no po prostu była bieda, tak? Że to, co jest w Łodzi, Pałac Poznańskich, to nie wszystko, tak? Że istniała inna ludność
żydowska. Czyli ciągle z takimi stereotypami muszą się także młodzi ludzie mierzyć, tak?
Dokładnie.
Ta przestrzeń publiczna jest wypełniona.
Tak, i tutaj kolejna rzecz, którą nasza młodzież w ramach projektu będzie kontynuowała, jest cmentarz żydowski. Pani Tania, pan Nathan, gdy przyjechali do nas i powiedzieliśmy im, że na wzgórzu obok szkoły mieści się był cmentarz żydowski, po którym nie ma żadnej tabliczki. Nic nie mówi o tym, że tamten cmentarz byli zawiedzeni. Mówimy, nie, coś z tym zrobimy. W Izbie Kujawskiej zawiązał się komitet organizacyjny Cmentarz Żydowski. Pani Tania, pan Nathan oraz brat pani Tani przystąpili do komitetu, tak? Są członkami komitetu i będą walczyli o to, żeby tablica pamiątkowa stanęła na tym wzgórzu. Przyjeżdżają do nas w kwietniu i wszystko ma mieć swoje miejsce.
Będzie szczęśliwy finał. To jest tak, że ci ludzie też opowiadają w swoich społecznościach, tak? O was. O Izbicy, o młodych ludziach, o was.
Dokładnie, pan Nathan mieszka w Monachium i śmieje się, że w Monachium wiedzą więcej o Izbicy Kujawskiej niż o Auschwitz.
Panie Rafale, bo pan jakby zapoczątkował ten projekt w 2013 roku. Chodziło właśnie o to, żeby przywrócić, tak, też te miejsca związane z Żydami, z Niemcami tutaj lokalnie. Co zostało i co po tym projekcie zostanie? Ludzie wiedzą więcej, co tu było w Izbicy?
To znaczy jest tak, musimy jak gdyby dwutorowo rozpatrywać ten projekt. Jeden tor to jest związany z dorosłymi. Powiedzmy, edukacja dorosłych jest łatwiejsza, bo oni pamiętają na dłużej. Natomiast ja zatrzymałbym się na tym torze młodzieżowym. My jako szkoła jesteśmy taką maszyną, która co chwila trafia nowa partia młodzieży, która jest nieuświadomiona, która nie ma pojęcia o tym, co było. I tutaj my prowadzimy cyklicznie, metodycznie, powtarzamy. To, że mniejszość była żydowska, to, że była mniejszość niemiecka, są w szkole robione warsztaty kulinarne, kuchnia żydowska. Mamy warsztaty dotyczące kultury żydowskiej. Jeździmy do muzeum w Chełmie nad Nerem, gdzie mamy lekcje muzealne dotyczące zagłady Żydów. Współpracujemy tutaj z lokalnymi po prostu osobami, które nas wspierają, zaczynając od Urzędu Miejskiego, kończąc na...
Panie dyrektorze, bo musimy już kończyć. Ostatnie słowo. Dostrzega pan, że te wasze działania tu w społeczności lokalnej coś zmieniają? Jak ludzie reagują?
Wydaje mi się, że właśnie te działania powodują jakby zrozumienie ludzi dla tego problemu, dodaje nam skrzydeł. Tak chciałbym powiedzieć. Ale chciałbym na zakończenie powiedzieć, że uczniowie naszej szkoły od 13 roku, od pierwszego dnia uczestniczą w tak zwanych galach Szkoły Dialogu w Warszawie, w Teatrze Wielkim. W tym roku dzięki zrozumieniu ze strony samorządu również tam pojadą, z czego się bardzo cieszymy. Jest to jakby taka klamra zamykająca roczne działania tutaj na terenie naszej szkoły.
Będziemy się oczywiście bacznie przyglądać temu, co dzieje się tutaj w Izbicy Kujawskiej. Jak państwo słyszeliście, kolejne pomysły będzie się naprawdę działo. No niestety audycja ma tylko 35 minut. Musimy kończyć. Magdalena Bochman, Bożona Szatkowska, Wojciech Graczek, Rafał Bąk, Dzwonek, Szymon Głuszkowski, Kinga Grabowska. Zmieściliśmy się w czasie. Bardzo państwu dziękujemy. Sławomir Nowak, Michał Słowodzian. Do usłyszenia z Izbicy Kujawskiej.